Słuchajcie, Radio Rodzina o poranku, a my dziś w przystanku Kultura zatrzymujemy się, można powiedzieć, z jednej strony poniekąd dosłownie, ale też i literacko w cieniu karkonoszy. Moim i Państwa gościem już teraz jest Sławek Gortych, autor, który porywa czytelników bestsellerowymi kryminałami. Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, cześć.
Cieszymy się, że z nami jesteś, ale zanim tutaj zaczniemy naszą rozmowę, chciałabym zaznaczyć taką jedną kwestię naszym słuchaczom, że dziś nie zdradzamy wszystkich. Zostawiamy Was z takim może przedsmakiem, można powiedzieć, z nutką jakiegoś zaciekawienia, niedosytem, który mamy nadzieję zaspokoimy już niebawem w najbliższy piątek, bo oczywiście szersza rozmowa z naszym gościem w przystanku Kultura już właśnie w najbliższy piątek, tak jak powiedziałam. No ale właśnie dzisiaj chciałabym się skupić właśnie bardziej na Tobie, czyli o samym autorze. Chcielibyśmy sobie nieco bardziej tutaj powiedzieć, choć no mimo wszystko i tak zaczniemy tą naszą rozmowę od tych karkonoszy, od tych gór, bo twoja seria kryminalna osadzona jest bardzo mocno w konkretnym miejscu, czyli właśnie w tych górach, w historii, klimacie, czasem poniekąd też w pewnego rodzaju legendzie. Dlaczego właśnie karkonosze? Dlaczego to miejsce jest dla ciebie tak szczególne?
No właśnie to było podstawowe założenie mojej serii, tak żeby z tych gór uczynić pełnoprawnego bohatera. Niektórzy uważają, że jak góry można personifikować, ale ja uważam, że można jak najbardziej, bo karkonosze to są góry, które zostały bardzo mocno zasiedlone wiele set, czy nawet tysięcy lat temu, z każdym kolejnym pokoleniem mieszkających tam ludzi, czy to mówiących po polsku, czy to mówiących po czesku, czy to mówiących po niemiecku, mnożyły się niezwykłe historie. Te pokolenia zostawiały po sobie fenomenalną spuściznę, bardzo dużo niezwykłych tradycji. I miałem takie poczucie, że te karkonosze, ta ich historia została poniekąd trochę zapomniana, że po 1945 roku, kiedy doszło do zmiany granicy, wysiedlono stąd ludność niemiecką, pojawili się tutaj Polacy, to ta historia troszeczkę została zatracona. Wiadomo, że po II wojnie światowej niełatwo było o tej historii mówić, bo ta historia często miała jakieś niemieckie konotacje, a to był temat bardzo bolesny tuż po II wojnie światowej. Natomiast doszliśmy do tego momentu, że mniej więcej, no ja już jestem tym trzecim pokoleniem urodzonym na Dolnym Śląsku, polskim pokoleniem i myślę, że można już bez takiego poczucia krzywdy i bólu spojrzeć na tę historię, zastanowić się, co było w niej pięknego, ciekawego, co przegapiliśmy, co było w niej trudne i myślę, że właśnie karkonosze są taką skarbnicą tych zapomnianych dolnośląskich historii i dlatego postanowiłem właśnie tam osadzić akcję książek. A drugą taką przyczyną jest to, że no właśnie to są góry, a góry zawsze są dobrym miejscem do osadzenia akcji kryminałów. Agatha Christie to bardzo spopularyzowała, ale to było znane już wcześniej. Schemat tak zwanej zagadki zamkniętego pokoju. Jeżeli chcesz stworzyć dobry kryminał, musisz po prostu zamknąć swoich bohaterów w jakimś pokoju i rozpętać kryminalną intrygę. I wiadomo, że ten zamknięty pokój to jest metafora. On może przybierać różne formy. Czasami to może być uwięziony wysoko w górach pociąg, tak jak w Morderstwie w Orient Expressie, czasami może być to płynący Nilem statek, a czasami mogą być to po prostu góry albo górskie schroniska, które nie potrzebują wiele, żeby stać się tym zamkniętym pokojem.
Więc można powiedzieć, że w twojej kwestii tym zamkniętym pokojem jest to miejsce pełne charakteru i serca, które w jakiś sposób chcesz na nowo odkrywać i przypominać o tym swoim czytelnikom.
Dokładnie tak. I tutaj ten taki, można powiedzieć, walor edukacyjny książki, to nie jest coś, co ma czytelnika przytłaczać. Ja też nie czuję się jakimś takim mentorem, który jest skarbnicą wiedzy wszelakiej i będzie ją wykładał innym, tylko bardziej staram się zachęcić czytelników też do tego, żeby zgłębiali tę historię na własną rękę, bo historia tych gór to nie jest taka rzecz, która może się kojarzyć w taki sposób z historią, którą nauczało się w szkole, gdzie Mamy mnogość dat, wydarzeń politycznych, które czasami są trudne do zrozumienia. Ja staram się te historie w książkach przedstawiać przede wszystkim z perspektywy mieszkańców, tych obecnych, tych dawnych i spojrzeć na te same wydarzenia różnymi oczami. Oczami Niemców, Czechów, oczami Polaków, zarówno tych współczesnych, jak i tych, którzy przyjechali tu tuż po II wojnie światowej. I wtedy okazuje się, że te wydarzenia są niesamowicie ciekawe, bo jedną rzecz można zinterpretować na bardzo wiele sposobów. Ona będzie budziła na pewno u różnych osób i też u różnych czytelników różne emocje. I to właśnie było dla mnie ważne, żeby w tych książkach dać czytelnikom przedsmak tej historii, opowiedzieć o pewnych wydarzeniach oczami moich bohaterów, tak żeby czytelnika z tymi wydarzeniami związały emocje tych bohaterów, bo zupełnie inaczej przeżywa się historię, którą właśnie czytamy jak wykład z historii, gdzie mamy te daty i suche opisy, a zupełnie inaczej, kiedy śledzimy jakieś wydarzenia oczami danego bohatera, który czasami się wzrusza, czasami jest szczęśliwy, czasami płacze. I mam nadzieję, że też te emocje czytelnicy, że tych emocji czytelnicy też doświadczą. A jeżeli ta historia ich zainteresuje, też właśnie już na takiej stricte warstwie naukowej, powiedzmy, to na końcu każdej z książek dołączam posłowie, które w podtytule ma informacje, czyli co wydarzyło się naprawdę, a co jest tylko fikcją. I tam staram się przybliżyć czytelnikom fabułę od strony historycznej, to znaczy pokazać, które z wydarzeń rzeczywiście miały miejsce, którzy bohaterowie są bohaterami, są postaciami historycznymi. Staram się pokazać, które miejsca rzeczywiście istnieją, szlaki, schroniska i wtedy tak naprawdę przygoda czytelnika może dopiero się zacząć już po lekturze, bo mając tę bazę, po przeczytaniu...
Inspirujesz w jakiś sposób do zdobywania dalszej wiedzy.
Wiedzy, ale też do wędrówki, tak, do doświadczania tego, co przeżyli bohaterowie poprzez wędrowanie ich ścieżkami, bo o ile rzeczywiście plotę prawdziwe wydarzenia z fikcyjnymi w książce, no bo takie jest założenie tej serii, o tyle w 99% miejsca, w których poruszają się bohaterowie książek, szlaki, schroniska, hotele, biblioteki, komendy policji, urzędy miejskie, muzea, te wszystkie miejsca istnieją i też mam nadzieję, że część czytelników zechce wyruszyć, żeby odkryć je samemu już po lekturze.
Mówisz o tym, że swoją twórczością bardzo mocno inspirujesz swoich odbiorców. No ale właśnie, z drugiej strony, o tej inspiracji, co inspiruje ciebie, bo powiedziałeś też o ludziach, o doświadczeniach. Czy to są miejsca głównie, czy to są spotkania, czy to są jakieś rzeczy, które rodzą się w twojej głowie, może jakaś wewnętrzna motywacja?
To jest różne dla każdej książki. To nie jest tak, że każdą z nich piszę według jakiegoś schematu. Oczywiście seria rządzi się tymi prawami, że kolejne tomy mają pewne cechy wspólne prowadzenia fabuły, natomiast sposób, w który dochodzę do tych historii, jest naprawdę różny. W przypadku pierwszego tomu tutaj głównie to były poszukiwania historii w archiwach i to była głównie taka samotna praca. Wynikało to z faktu, że wtedy jeszcze nie byłem pisarzem, więc musiałem te materiały zbierać sam.
Torowałeś swoją drogę.
Tak, jako taki anonimowy człowiek, który gdzieś tam się szwendał po tych bibliotekach, archiwach, grzebał w internecie, czytał i w ten sposób konstruowałem fabułę powieści. Wszystko zmieniło się, kiedy ukazała się pierwsza książka, Schronisko, które przestało istnieć, i niedługo później druga, czyli Schronisko, które przetrwało. One się ukazały w krótkim odstępie czasowym, dlatego że ta druga już czekała w szufladzie, kiedy jeszcze pierwsza nie była wydana, bo po długo to wydanie nie było pewne. Natomiast kiedy do tego doszło, pojawiły się spotkania autorskie, czytelnicy i spotkania autorskie w miejscach akcji, czyli w Kotlinie Jeleniogórskiej, w domu Gerharta Hauptmana w Jagniątkowie, w schroniskach na Szczenicy, w Odrodzeniu, w Samotni, w Strzesze Akademickiej i w wielu, wielu innych miejscach. No, tych spotkań łącznie było już przeszło 200, przy czym w samych Karkonoszach myślę, że znaczny procent z tych 200 się odbył właśnie tam. I pojawili się na tych spotkaniach czytelnicy, którzy potrafili podejść po spotkaniu i powiedzieć: panie Sławku, może szuka pan materiału na kolejne schronisko, na kolejny tom, bo ja mam taką rodzinną historię do opowiedzenia.
To ciekawe bardzo.
I to jest niesamowite, bo w tym momencie ta moja praca zmieniła się o 180 stopni, to znaczy ten research, to zbieranie materiałów przestało być taką samotną pracą, ale stało się pracą bardzo towarzyską, bo częściowo oczywiście dalej zaglądam czy do archiwów, czy do bibliotek, bo pewne rzeczy trzeba zweryfikować, sprawdzić też po to, żeby to precyzyjnie czytelnikowi przedstawić i żeby on nie miał poczucia jakiejś niedoróbki czy jakiegoś oszustwa. Natomiast duża część tej pracy przeniosła się w teren, że jeżdżę na spotkania z tymi informatorami, tu się umówimy czy tam na kawę i zbieram te historie.
Więc można powiedzieć, że troszeczkę korzystasz z takiej faktycznie żywej, tętniącej historii.
Tak właśnie i dlatego ta historia jest dla mnie tak cenna, bo oczywiście jest ta historia, która jest opisana w książkach, z której też korzystam i która też się w moich powieściach pojawia. Natomiast myślę, że byłoby to strasznie smutne, gdyby przepadły te historie, które raczej nigdy w książkach się nie znajdą, czyli historie pojedynczych ludzi, rodzin, które gdzieś tam są pielęgnowane, ale nie wychodzą poza rodziny, a teraz zaczynają wychodzić przez to, że ludzie mniej je opowiadają i ja staram się z tych historii korzystać. I oczywiście czasami pojawiają się jakieś zarzuty, że ale skąd pan wie, czy to wszystko było tak naprawdę, a może to nie do końca tak wyglądało, jakie ma pan dzisiaj możliwości, żeby zweryfikować, czy tak było. Ale ja naprawdę takie myślenie mam głęboko gdzieś, dlatego że wychodzę z założenia, że to, co jest dla mnie cenne, to, żeby pomóc tym historiom przetrwać. I tak jak w czwartym tomie, w schronisku, które zostało zapomniane, o którym więcej będziecie mogli państwo posłuchać w piątek, pojawia się kilka takich wątków dość sensacyjnych z historii Karpacza. Pojawia się wątek skarbu japońskiego ambasadora i w ogóle istnienia ambasady Japonii w Karpaczu w czasie II wojny światowej, gdzie została przeniesiona tam z Berlina na skutek bombardowań i tego, że stolica III Rzeszy stawała się niezbyt bezpiecznym miejscem dla dyplomatów. I pojawiły się takie głosy wśród czytelników, no nie jest pewne, czy to prawda, są różne artykuły na ten temat, niektórzy historycy uważają, że była, inni, że nie była. I ja zawsze wtedy odpowiadam na takie zarzuty, okej, może są tutaj wątpliwości, natomiast ja nie jestem sędzią od tego, żeby rozsądzać, żeby mówić, który historyk jest mądrzejszy albo który historyk mówi bardziej prawdę, tylko ja staram się przekazać czytelnikom te historie, które żyją, a historia skarbu japońskiego ambasadora i japońskiej ambasady w Karpaczu jest historią bardzo żywą. Ona funkcjonuje w mieście. Ile osób bym o tę historię nie zapytał w Karpaczu, z którymi rozmawiałem, a było tych osób wiele, każdy tę historię zna. Co więcej, każdy ma swoją wersję na temat tego, co stało się ze skarbem japońskiego ambasadora. Jedni uważają, że dalej czeka na wydobycie, inni, że już został wydobyty. Niektórzy potrafią nawet wskazać, kto w mieście w dziwnych okolicznościach się wzbogacił w momencie, w którym...
Ludzi tyle głosów.
Tak. I dla mnie to jest świetne, bo to jest miejska legenda. Ona żyje, a ja bym chciał, żeby ta moja literatura też żyła, żeby ona nie była tylko oparta na takiej skostniałej, suchej, wszystkim znanej wiedzy historycznej, tylko właśnie też na miejskich legendach, bo to jest też element tradycji, folkloru, też element kultury tego miejsca, a właśnie taka legenda mogłaby z czasem przepaść, bo nie jest w pełni udowodniona, udokumentowana, no ale przecież każdy wie, że w każdej legendzie jest jakieś ziarnko prawdy.
Dokładnie. A jedną taką właściwie można powiedzieć prawdą wśród pisarzy, wśród artystów jest to, że podczas tego procesu twórczego, tak jak sobie już tutaj powiedziałeś, w przypadku różnych książek wygląda to u ciebie troszeczkę inaczej, no ale pewnego rodzaju rytuał tutaj możemy powiedzieć, mogłam wyczuć na zasadzie właśnie współpracy z tą żywą historią, z tymi spotkaniami, z tym dociekaniem mimo wszystko, ale właśnie jak to u ciebie jest u autora? Czy masz pewien jakiś taki swój rytuał w kwestii pisania, że na przykład masz swoje ulubione miejsce, przestrzeń, która daje ci szczególne pole inspiracji? Czy na przykład masz coś, co robisz, co sprawia, że na przykład no, ta praca idzie ci, że tak powiem, jeszcze barwniej?
To jest trudne pytanie, dlatego że nie ma tutaj jakiejś takiej złotej recepty na to, co sprawia, że pójdzie mi łatwiej. Wbrew pozorom często w te dni, w które czuję, że będzie kiepsko, idzie niespodziewanie dobrze, a w te dni, w które mam dużo wolnego czasu i liczę, że dzisiaj to po prostu powstanie, nie wiem, kilka stron więcej niż zwykle. Zazwyczaj jest zupełnie odwrotnie, więc to jest taka prawidłowość, której nie potrafię, genezy, której nie potrafię wyjaśnić. Natomiast może tym wyjaśnieniem jest to, że tak się mówi, że najlepsze rzeczy rodzą się w największych bólach, więc te dni, kiedy człowiek ma gorszy dzień, wbrew pozorom pisanie często idzie lepiej. Jeżeli chodzi o rytuały, no nie ma takich rzeczy, które byłyby warunkiem koniecznym do pisania, że nie wiem, bez tej świeczki czy bez filiżanki kawy nie usiądę do biurka, ale oczywiście są takie rzeczy, które lubię. Jedną z nich jest właśnie kawa. To jest jakiś taki nieodłączny element i rytuał, że nawet jeżeli na tę kawę jeszcze nie mam ochoty, to lubię, jak ten kubek z kawą stoi i paruje, kiedy siadam do pisania, i jak on na tym biurku nie stoi, to jakoś tak czuję się, jakbym był nieprzygotowany do pracy. Lubię palić świeczkę w trakcie. Świeczkę celowo mówię w liczbie pojedynczej, bo to jest zazwyczaj jedna świeczka, która gdzieś sobie stoi w rogu biurka i to jest taki zwyczaj, że zapalam ją wtedy, kiedy siadam do pisania i gaszę wtedy, kiedy kończę pisanie, niezależnie od tego, jaka jest pora dnia. Natomiast jakoś tak ten płomień świecy zawsze jest tym symbolem, że piszę i praktykuję go od czasu, kiedy zacząłem pracę nad książkami prowadzić częściowo w Karkonoszach w domu Gerharta Hauptmana w Jagniątkowie. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, to taki stary, potężny, nawiedzony pałac niemieckiego pisarza, noblisty Gerharta Hauptmana, który właśnie w Jagniątkowie mieszkał i z tymi górami był związany przez większą część życia. I tam właśnie w ramach takiego programu stypendialnego mam możliwość czasami pomieszkać w pokoiku na strychu. I ponieważ w tym muzeum nocą jest bardzo mrocznie, jest tam zupełnie pusto, ten dom wydaje nocą mnóstwo odgłosów, on jednak ma już przeszło 125 lat, więc też jest domem, który prowadzi swoje własne wewnętrzne nocne życie. I żeby jakoś tak osłodzić sobie to pisanie tam i się troszeczkę z tym miejscem oswoić, to właśnie zacząłem sobie tam zapalać świeczkę w tym okienku pokoju.
Jest jakoś raźniej.
Tak, i jest jakoś raźniej i później przeniosłem ten zwyczaj też do Wrocławia. Natomiast czytelnicy się czasami też śmieją, ci, którzy mieszkają w Jagniątkowie, mówią, jak gdzieś wieczorem idą na spacer i widzą zapaloną świeczkę w tym oknie na strychu, to wiadomo, że Gortych siedzi i klepie w klawiaturę. No i to są chyba te takie zwyczaje. Ta świeczka, ta kawa. Chyba nic innego takiego szczególnie ważnego nie ma, dlatego że ja też nie praktykuję czegoś takiego, że obligatoryjnym miejscem mojej pracy jest biurko. Czasami zdarza mi się pisać w pociągu, czekając na pociąg na dworcu, czasami właśnie w górach. Teraz pracując nad czwartą książką, wybrałem się też na nartach skiturowych na tydzień w Karkonosze i wtargałem wszystkie swoje manatki, książki, laptopa, sprzęt, jedzenie i ubrania na tydzień. Nie pytajcie, ile to ważyło i ile zaliczyłem gleb po drodze, natomiast na tych nartach wtargałem to z Jakuszyc na Szczenicę i tam przez tydzień sobie urzędowałem pisząc i to też było fajne doświadczenie.
No właśnie, fajne, że tworzysz sobie przestrzeń, która sprawia, że jednocześnie możesz doświadczać na żywo tych miejsc, o których piszesz, ale dodatkowo mogą cię też gdzieś w jakiś sposób fascynować.
Tak, i na Szczenicy też oczywiście świeczuszkę zabrałem jako tą rzecz niezbędną do plecaka.
Taki, można powiedzieć, symbol. No cóż, powoli musimy lądować, ale zanim to oczywiście jeszcze pytania od naszych słuchaczy z Instagrama.
Bardzo proszę.
Od pierwszego naszego słuchacza, pan Damian Dobek pyta, czy planujesz napisanie pobocznej serii z nieco innym motywem przewodnim?
Myślę o tym. Na pewno jeszcze nie teraz, chociaż...
Plany są jakieś z tyłu głowy.
Właśnie, tu dwie rzeczy mi się w głowie od razu ułożyły. Pierwsza jest taka, że piąty tom, nad którym już pracuję, będzie trochę inny, bo chociaż będzie bardzo dużo karkonoszy w nim i szlaków i pojawią się w tle schroniska, to ten motyw przewodni będzie troszkę inny, ale nie mogę jeszcze zdradzić jaki. Powiem tylko, że chcę się przyjrzeć pewnej grupie zawodowej, która w tych górach pracuje, ale to nie będą pracownicy schronisk, więc to zostawię jako zagadkę, a taka zupełnie inna seria, o której gdzieś cały czas myślę, to jest to, że bardzo chciałbym opowiedzieć historię życia mojej babci, jej przyjazdu na Dolny Śląsk z Bośni, bo cała rodzina stamtąd pochodzi, od strony mamy i od strony taty, i to by była rzeczywiście zupełnie inna seria, bardzo osobista, tylko że to raczej nie byłby kryminał, tylko opowieść obyczajowa, ale może i na to przyjdzie czas, mam taką nadzieję.
Czekamy z niecierpliwością i oczywiście trzymamy kciuki za ten proces twórczy, ale mamy jeszcze jedno pytanie od użytkownika Eagle. Czy karkonoska seria kryminalna jest już zakończona, czy doczekamy się jeszcze kolejnych tomów?
No to w sumie w poprzednim pytaniu już poniekąd zawarłem odpowiedź. Tak, doczekamy się kolejnych tomów. Piąty tom już powstaje, ukaże się, mam nadzieję, że w przyszłym roku wiosną, takie mam plany. Natomiast na pewno będzie jeszcze tom szósty, dlatego że na ten tom szósty mam już historię, która za mną chodzi, mam już trochę materiałów, więc Igolowi mogę odpowiedzieć, że piąty i szósty na pewno będzie, a co dalej, to się jeszcze okaże.
I tutaj stawiamy na razie przecinek, aby zostawić naszych słuchaczy z małą dozą niedosytu. Dziękujemy Ci, Sławku, za to spotkanie.
Dziękuję bardzo, do zobaczenia w piątek, do usłyszenia.
W przystanku Kultura już o godzinie 10:10, a rozmowę poprowadzi dla Was Natalia Wójcik.